chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jacek Kowalski. Witam cię.
Kłaniam się nisko.
Jacek Kowalski, pieśniarz i pan profesor od spraw bardzo ważnych, a ostatnio ktoś, kto na Facebooku umieścił pewną piosenkę. Piosenka dotyczy współpracy, a konkretnie współpracy polegającej na wspólnym piciu pomiędzy Zagłobą i Bohunem, no bo wspólnie żeśmy Putina usiekli. Posłuchajmy tej piosenki.
Ponad stepem harpia wyje marsowym piorunem. Pan Zagłoba miodek pije z Iwanem Bohunem. Piją, piją bez przestanku, kurzy im się zdekli. A to żeśmy, mój Iwanku, Putina usiekli. A to żeśmy, mój Iwanku, Putina usiekli.
Ukraina walczy za Polskę, tak napisałaś na poważnie na Facebooku. Bohun to nie jest taka postać w trylogii, która by się wydawała odrażająca. Oczywiście ze względu na Helenę Kurcewiczównę jest to postać negatywna, ale nie odrażająca i chyba to...
Urodziwa, waleczna.
No właśnie.
I rzeczywista poza wszystkim.
I rzeczywista. Specjalizuje się w różnych rzeczywistych postaciach, także Skrzetuski. Co miałeś w głowie, jak pisałeś tą piosenkę, która niedługo w całości się ukaże?
No cóż, no w głowie miałem dokładnie to, co w tej piosence jest wyłożone, tylko można by to rozebrać na czynniki pierwsze. To, że jesteśmy w tej chwili w ważnym sojuszu z Ukrainą, że wzrusza nas los Ukrainy, podnosi nas na duchu waleczność jej obrońców. A oczywiście mamy zaszłości, których nie zaćmi to, co w tej chwili się dzieje, natomiast może przykryć i powinno. To znaczy tutaj są interesy obopólne, są straszliwe tragedie na Ukrainie, które nas też mogą dotknąć i można rzec, że ich dotknęło to najpierw i to, co się tam dzieje, daje nam czas do budowy własnej armii, czas do obrony, powinniśmy ich wspierać jak tylko można, mając rzecz jasna na pamięci to, że nie wszystkie interesy Ukrainy są interesami Polski, ale w tak znacznym stopniu się one pokrywają, no bo każdy kraj ma prawo do własnych opinii, do własnych interesów i nie można mieć do tego pretensji, prawda, że Ukraina czegoś tam od nas chce, albo Ukraińcy będą mieli pretensje, że my coś chcemy. Ale nasz interes jest taki, żeby obronić się przed Rosją i żeby tę Rosję, jeśli się tylko da, pokonać, odeprzeć, usiedlić, no i oczywiście zadzierzgnąć też więzy między naszymi narodami, które chyba się w tej chwili zadzierzgują. Zdaje się, Ukraińcy się nawet zdumieli, że Polacy są tak za Ukrainą, co dla nas chyba jest oczywiste, ale to może właśnie dzięki trylogii, dzięki naszej historii, która jest naszą historią. To, co się dzieje na Ukrainie, jest też naszą historią. To są te ziemie Wielkiej Rzeczypospolitej. No, dla Ukrainy to są przede wszystkim ich ziemie. Ziemie ukraińskie mają świadomość, że Rzeczpospolita tam była, a dla nas jest to jedno i drugie, ich ziemie, ale to też jest nasza spuścizna, nasza historia i to, że oni biją Rosjan, no to jest po prostu niebywałe, że to tak się właśnie odbywa, ale w perspektywie dalszej to właśnie walczą za nas i każdy czołg zniszczony na Ukrainie, rosyjski, jest jednym czołgiem mniej spośród tych, które mogłyby wjechać do Polski.
Dwa odcinki temu był tutaj Jan Stalony-Dobrzański w wywiadzie z chuliganem i on mówił, że Rzeczpospolita w czasie rozbiorów zniknęła i nigdy się nie odrodziła. Odrodziła się Polska, nie odrodziła się Rzeczpospolita. Rzeczpospolita dwojga, trojga niegdyś narodów. O tym dziedzictwie bardzo dużo śpiewasz, utwory o Konfederacji Barskiej, o Powstaniu Styczniowym, ta perspektywa zawsze tam istnieje.
Rzeczpospolita w dawnym kształcie się nie odrodziła, ale się odrodziła już nie jako Rzeczpospolita jedna, ale jako państwa, które na tym dziedzictwie budują, bo to niewątpliwie tak jest, że one budują, czy w sprzeciwie wobec Rzeczypospolitej, jak na przykład Ukraińcy, w znacznym stopniu w sprzeciwie, ale jednak w związku z tymi granicami, które wówczas miała ta część Rzeczypospolitej, właśnie ta. W związku z czym oni się wpisują w tę historię, a jeszcze bardziej Białoruś, no, która się przyznaje, przynajmniej ci patrioci białoruscy przecież przyznają się do tego, że są wręcz Wielkim Księstwem Litewskim, nie mówiąc o Litwie, która Wielkie Księstwo Litewskie w sposób oczywisty jego tradycję, jego byt pielęgnuje, jego historię. I choć to się nie pokrywa do końca z tym, co my sądzimy na temat bytowania tej dawnej Wielkiej Rzeczypospolitej obojga narodów, no to przecież to widać jak na dłoni, że tam, gdzie są dawne polskie, czy może nie tylko polskie, bo także ruskie zabytki budowane przez architektów znających się na rzeczy włoskiej, niemieckiej, francuskiej, na tradycji łacińskiej, one powstawały nie tylko dla kościoła łacińskiego, także dla katolickich kościołów grekokatolickich, dla unickich, ale także dla prawosławnych. To na naszych terenach to ogromne dziedzictwo w wieku XVI, XVII, XV też, ale XVII, XVIII przede wszystkim, naznaczyło te ziemie trwałym dziedzictwem, które jest pielęgnowane. No, część jest pewnie postrzegana jako dawne dziedzictwo polskie, na pewno to wiemy i nie jest tak dobrze traktowana też, ale znaczna część jest też związana z tymi ludźmi, którzy tam dziś prosperują i to jest zupełnie inne dziedzictwo, inny krajobraz niż krajobraz Rosji jako takiej, pozbawionej tego dawnego, tej dawnej wspólnej przeszłości z Europą Łacińską. Profesor Andrzej Nowak to podkreślał wielokrotnie, że tradycja wolności w Rzeczypospolitej, która wręcz z wolności, by nie powiedzieć swawoli, uczyniła swoisty dogmat państwowy, no ta tradycja stoi w całkowitej sprzeczności z tym, co reprezentuje sobą tradycja państwowa Rosji.
My to czujemy przez skórę.
Oczywiście,
nie tylko,
to Kozacy przecież z tego brali też to, że się zbuntowali. To ja też to w internecie starałem się sprzedać, ale to jest też niesamowite, jak to w wieku XVII nasz wielkopolanin, zresztą i chuligan po części niewątpliwie, chociaż wielki poeta, Samuel ze Skrzypnej Twardowski, pisząc epopeję o wojnach współczesnych sobie, to się nazywa ta epopeja wojna domowa. Mianowicie tam opisuje wojny z kozakami, okropne, strasznie ich tam płaszczy, tłamsi, mówi, że to są złoczyńcy, łotrzyki i wszystko co najgorsze, zbrodniarze, aż dochodzi do Unii Hadziackiej, czyli do momentu, kiedy uznano, że nie ma już innego wyjścia, musimy kozakom dać szlachectwo, pozwolić na to, żeby Kościół prawosławny wszedł do Senatu, czyli dostojnicy prawosławni wchodzą do Senatu. Ale teraz jak on, ten nasz poeta, motywuje to w swojej wielkiej epopei? Tak jak wcześniej tych kozaków w deptywach. No mówił, cóż było zrobić? No to trzeba im, tu trzeba im dać szlachectwo. Ale mimo wszystko to jest takie pozytywne, że oni tego szlachectwa nie kupili. To był ważny zarzut w XVII wieku. Ktoś sobie kupił szlachectwo, no to co za szlachcic, prawda? A oni nie kupili tego szlachectwa, tylko szablą je sobie zdobyli i krwią własną, tak jak niegdyś Rzymianie, którzy z pastuchów urośli i jak nasi przodkowie Sarmaci też zdobyli sobie szlachectwo szablą. I to jeszcze przywoływał tutaj słowa Batorego, który miał powiedzieć, jakoby z tych łotrzyków, bo właśnie Batory zaangażował kozaków, których liczba potem rosła bardzo mocno i stali się kozacy taką ekspozyturą, można powiedzieć, wręcz tego, czym dzisiaj jest naród ukraiński. Bo to z początku było tylko zgromadzenie wojowników i to takich tępych wojowników, mocnych, ale tępych. A Stefan Batory właśnie podczas wojen z Moskwą, nomen omen, powiedział, z tych łotrzyków będzie kiedyś wielka i zaszczytna Rzeczpospolita.
A propos patriotycznych wojowników pomoskiewskich, łbach, ciach, ciach, ciach.
Ciachu, ciachu, ciach,
to jest ważna sprawa.
Od zimy, od Wincentego bili się nasi tęgo. Więc i dzisiaj nie przestała bić Moskala Polska cała. Dalej strzelcy, tyraliery, hej, ułani kosyniery, po moskiewskich łbach, ciachu, ciachu, ciach, po moskiewskich łbach, ciachu, ciachu, ciach. Niech kto chce robi układy, my już poznali te zdrady. nasz układ wprost, w lewo, w prawo, pieczętujemy zawsze krwawo. Dalej strzelcy, tyraliery, hej, łani kosyniery, po moskiewskich łbach, ciachu, ciachu, ciach, po moskiewskich łbach, ciachu, ciachu, ciach. Cóż nam przyjdzie z tych pisanin i bezrozumnych gadanin? Najlepsza nam Moskwę psota, palnąć w łeb jedyna nota. Dalej strzelcy, tyraliery, hej, łani kosyniery, po moskiewskich łbach, ciachu, ciachu, ciach.
Wbrew pozorom, wbrew chwytliwemu refrenowi, to jest traktat politologiczny, mam wrażenie, bo tam jest mowa o tym, że my już na te zdrady, na te pakty, na te manipulacje, na te kłamstwa, które są istotą działania Moskwy, już jesteśmy odporni. I my wiemy, że to ciachu, ciachu, ciach to jest jedyna metoda walki z Rosją.
Chyba tak. Mówię chyba, bo w historii nikt nic nigdy nie jest na pewno, no ale doświadczenie wskazuje, że Rosjanin, jak to inny klasyk powiedział, czyli już nie ten anonimowy od ciachu, ciachu, ciach, tylko pewien franciszkanin z końca XVIII wieku, Karol Żera, mówił, że sapienti sat, czyli przysłowie łacińskie, że rozumnemu wystarczy. Ale on to tłumaczył szerzej. Jaki jest wykład polski tego słowa? Rozumnemu wystarczy pięścią w pysk dać, a reszty sam się dorozumie. No i niestety taki jest przypadek no, Imperium Rosyjskiego i zasad jego istnienia, co nie, to tragedia jest, że nie odnosi się to do wszystkich Rosjan, bo mamy przecież literaturę rosyjską, ludzi niezwykle kulturalnych, ale ich imperium i zasady działania tego imperium są właśnie takie. Pięścią w pysk dać komuś, albo jak się samemu dostanie, to ogon się podtuli i się wtedy uważa tego, kto dał w pysk, za silniejszego. I to jest niestety chyba jedyna zasada, której zastosowanie teraz widać na frontach na Ukrainie.
Ten dysonans pomiędzy mentalnością niewolniczą a wolnością to nie jest tylko jakieś nasze teoretyzowanie, tylko mój syn był w przedszkolu u sióstr na Winiarach, po czym wracaliśmy koło akademików, których się wydarzyło w dawnych latach niejedno, Zbyszko Jagienka. Była pandemia i tam z okien wywieszone są flagi. No i pełno flag białoruskich, bo studenci białoruscy byli w Poznaniu. Obok orła znak pogoni, można powiedzieć, bo flagi z pogonią właśnie wisiały w tych oknach. Flaga strajku kobiet była tylko jedna. Także nie, można na to optymistycznie spojrzeć. Czyli mam wrażenie, że żyjemy w historycznym momencie, w którym te rzeczy, o których mówisz, które mogły wcześniej się wydawać teoretyzowaniem, po prostu robią się widoczne jak na dłoni. To znaczy, że my ciążymy ku sobie dawne narody dawnej Rzeczpospolitej.
To się chyba po prostu dzieje. To znaczy, nie wymyśliliśmy tego, bo przecież myśmy raczej żyli w przekonaniu, mam takie wrażenie, nie wiem jak ty, ale przez lata, że to wszystko no, przepadło, że to już dawno jest wszystko nieaktualne, ta Wielka Rzeczpospolita. No, ona oczywiście jako państwo jedno jak najbardziej nieaktualne, natomiast okazuje się, że dziedzictwo trwa. Wracamy do tego samego punktu, że to jednak jest coś, co jest warte wiele, a już wydawało się, że nie. No tylko tak, żebyśmy sobie to uprzytomnili, że nasi przodkowie długo żyli w złudzeniu, że odtworzą to państwo. No jeszcze powstańcy styczniowi, no i jego, i to organizatorzy, i to rewolucyjni organizatorzy, czyli tacy bardzo progresistowscy, jak gdybyśmy dziś powiedzieli, bo byli przecież tacy na początku przede wszystkim, no uważali, że uda się odtworzyć Rzeczpospolitą w granicach sprzed pierwszego rozbioru, gigantyczną. Tak jakby w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, co się na tych ziemiach już od jakiegoś czasu działo, ewentualnego przebudzenia narodowego, no tego jeszcze nie do końca ludzie byli świadomi, że tak się będzie działo. Natomiast najwyraźniej żyła świadomość bardzo silna jedności politycznej tych ziem wśród polskich elit, na tyle silna, że to się wydawało niemożliwe, żeby zrezygnować z takiego programu. I to rzeczywiście miało swoje podstawy. No, jedną z takich piosenek, które bardzo lubię, a których tutaj nie wyemitujemy akurat, jest pieśń studentów polskich uniwersytetów moskiewskich. I to konkretnie powstała ta pieśń w Kijowie, na Uniwersytecie Kijowskim. Z Moskalami jutro może bić się będziem, co daj Boże, czy zwyciężem, czy polężem, zawsze sława nam. I to jest taki wyraz właśnie tego, powiedziałbym, antypanslawizmu, właśnie takiego sfederowania przyszłego inspe, a wówczas jeszcze nieuświadomionego, właśnie tego, co się może zdarzyć. To się od innej strony dzieje i cokolwiek byśmy nie mówili, bo my sobie możemy dużo mówić i projektować jakąś unię, nie unię, to nie warto tego robić, tylko warto zobaczyć, że to się dzieje na naszych oczach. I żeby tego momentu nie przegapić, tylko należy dołączyć, ja tego nie będę robił, bo ja sobie mogę śpiewać i gadać, a to muszą robić rządzący. I ci, którzy nie powinni im przeszkadzać przynajmniej, bądź wskazywać właściwe rozwiązania i pilnować, żeby to się jakoś działo. Mam wrażenie, że to się dzieje. Czy tak jest naprawdę? Nikt z nas nie wie do końca.
Marsz za Bóg, twoja piosenka o tym nie opowiada.
Moja, nie moja.
Przez ciebie śpiewana.
Seweryna
Goszczyńskiego. Za chwilkę porozmawiamy o Sewerynie Goszczyńskim. Polska misja na wschodzie, jakby to nie brzmiało, posłuchajmy.
Uderzcie bębny, zagrajcie nam wrogi. Za Bóg, za Bóg, za Bóg, za Bóg. Niech lotne serce nie wyprzedza nogi. Uderzcie bębny, zagrajcie nam wrogi. Dla naszych serc, dla naszych nóg. Za Bóg, za Bóg, za Bóg, za Bóg, za Bóg. Dla naszych serc, dla naszych nóg. Za Bóg, za Bóg, za Bóg, za Bóg, za Bóg. Już tam nie jeden z zaburzańskich braci uchem przy ziemi każdy ten ima. Tysiąc go razy ich pyta i traci, a nas jak nie ma, tak nie ma. A posiodłane, pokiełznane konie strzygą uszami, rżą do naszych koni. A ostre szable i nabite bronie brzęczą nutą naszej broni. Warczy próg Dniepru, pomrukuje dźwina, bo cudzy język polską wodę chłepce. Wy jeste pami, Polska Ukraina, że cudzy koń step jej depce. Dyszy niechęcią bagniste polisie, burzami grożą nad dnieprzańskie skały. Lesista Litwa dąsa się i ćmi się, na nasz pochód opieszały. Uderzcie bębny, zagrajcie nam wrogi. Za Bóg, za Bóg, za Bóg, za Bóg.
Ktoś powie, że można ten utwór odbierać nacjonalistycznie. My w ten sposób nie chcemy go dzisiaj odbierać. On powstał w określonych okolicznościach, w określonym czasie. Dzisiaj to w ogóle to w uchu brzmi strasznie wolnościowo, tak? Ten polski ślad na tamtych ziemiach nazywa się wolność. Dzisiaj mówimy o współpracy tych narodów, współpracy równoprawnej, współpracy, która każdemu z tych narodów może pozwolić ocalić niepodległość.
Znaczy ja może najpierw powiem o tym Marszu za Bóg, bo to się tak wydaje, że Marsz za Bóg to jest marsz gdzieś tam daleko na wschód, uderzenie na Rosję. To chodziło konkretnie o to, co też dziś jest różnie bardzo interpretowane. Już mówię co. Mówi się na przykład Francuzom, że Rosję trzeba pokonać, ale Rosji przecież nikt nigdy nie pokonał, co jest oczywiście nieprawdą, tak? Ale takie podejście do Rosji, że my nic nie możemy, podejście też niektórych ambasadorów z niedawnych jeszcze czasów w związku ze Smoleńskiem, że my nic tam nie możemy, to jest z gruntu fałszywe podejście. A Marsz za Bóg pokazuje i wchodzi w ten moment, kiedy kij w mrowisko się należał i trzeba było go włożyć, moment, kiedy armia rosyjska została odepchnięta od Warszawy, ale nasze dowództwo, czyli dowódcy powstania listopadowego, decydenci, bali się uderzyć na Rosję, na rosyjską armię, która była osłabiona. Można było ją pokonać. Pewnie, że w perspektywie dalszej prawdopodobnie ten konflikt byłby przegrany dla nas, bo wiadomo, Prusy by się opowiedziały po stronie Rosji, Niemcy jak zwykle z Rosją i tak dalej, ale można było militarnie to zupełnie inaczej wykorzystać i ta piosenka jest wyrazem takiego obywatelskiego upominania się o ruchy militarne. I otóż te ruchy militarne dziś widzimy na Ukrainie. Oni się nie boją rosyjskiej armii, bo sami zresztą byli jej częścią niegdyś, prawda? Więc to jest inne doświadczenie. Natomiast my mieliśmy wielokrotnie po upadku Rzeczypospolitej siły wystarczające dla pokonania rosyjskiej armii, ale dopiero w 20 roku użyliśmy ich, no, dzięki geniuszowi Piłsudskiego i nie tylko, bo to nie jest tylko zasługa Piłsudskiego, to tak sobie to trzeba powiedzieć. I okazało się, że Rosję można pokonać. Tylko że jeśli się ją pokona, to trzeba zbudować własne mocarstwo. Nie można tego zostawić tak, jak to zostało, tak jak to jest jeszcze teraz, że właściwie jest to tylko takie jednorazowe odepchnięcie Rosji. To jest coś, co trzeba kontynuować. Ty mówisz o Związku Państw. No właśnie o to chodzi, że w sumie te państwa, które tworzyły Rzeczpospolitą, a teraz mogą tworzyć sojusz, blok państw, które będą buforem pomiędzy Europą a Rosją, no one niewątpliwie, tak jak w wieku XV i XVI, tworząc Rzeczpospolitą, mogły oprzeć się Rosji, ba, mogły ją odpychać na wschód, to tak samo mogą to czynić i teraz. To niewątpliwie jest rzecz realna. Pytanie o jej rozegranie. A na pewno do agentury rosyjskiej prowadzonej z Moskwy należy wpajanie nam przekonania, że nikt nigdy Rosji nie pokonał i że to jest daremny trud, że tego się po prostu nie da zrobić.
No właśnie, napisałeś ostre słowa o tej agenturze rosyjskiej, która występuje także na prawicy. Ty jesteś panem profesorem od Francji także i mówisz o tym, jak we Francji to wygląda. Ludzie mają w głowach, często Polacy mają w głowach, no Ruski im się kojarzy z komuną, tak? Rosja im się kojarzy z komuną, a mieliśmy do czynienia z tworzeniem przez rosyjską agenturę jakiejś prawicy w różnych krajach. Jeśli te kraje są dalekie od Rosji, to dla tych narodów może nie ma to tak strasznego znaczenia, a dla Polski ma. Powiedzmy sobie o tym, bo ta rosyjska agentura na prawicy czasami dociera do jakichś dzieciaków, bardzo zorientowanych patriotycznie, takich, które jakby w swoim pokoleniu potencjalnie są jakąś elitą, ale no nie kończyły, nie wiem, studiów z zakresu polityki międzynarodowej, kierują się bardziej intuicją, a do nich kierowany jest ten przekaz tak naprawdę rosyjski.
Jeśli chodzi o Polskę, no to ja tylko tu i tam gdzieś słyszę takie rozmaite głosy, które mnie troszeczkę zatrważają, że można w ogóle tak myśleć. One po części na pewno wynikają ze zdroworozsądkowego myślenia, no, z którym już tutaj przed chwilą żeśmy się zapoznali, że każdy kraj ma swoje interesy i nie jest tak, że Polska reprezentuje interesy Ukrainy w całości. Wspiera Ukrainę w swoim dobrze pojętym interesie i ze względów humanitarnych, oczywiście ludzkich jak najbardziej.
I chrześcijańskich.
I chrześcijańskich, od rzecz jasna przede wszystkim. Natomiast nasz interes jest bardzo zbieżny, bardzo zbieżny. Są to zbiory nakładające się na siebie idei, celów i tak dalej. Bo jak żeśmy sobie powiedzieli, jeśli Rosja opanuje Ukrainę, wypluje te słowa, no to ma potężny zastrzyk sił, których była pozbawiona do tej pory. Także w takiej, powiedziałbym, mentalnej warstwie, prawda? Bo to jest budowa imperium. No, myślę, że to się nie stanie, ale o to trzeba się postarać, żebyśmy tę Ukrainę wsparli. Natomiast rozdymając te wątpliwości, wychodząc nieraz nawet od takich pozytywnych przesłanek, no tworzy się właśnie coś takiego, co ruska agentura podgrzewa. To trudno rozgraniczać, nie chcę tu rozgraniczać, kto jest agentem, bo to jest też, tak jak mówi się o faszyście, prawda, o faszystach, to tak samo można mówić o agentach, że ktoś jest ruską nucą albo agentem. No ale oni są, rzecz jasna, natomiast niektóre ich wypowiedzi, jak to u diabła jest, są oparte na prawdzie i dużym kłamstwie do tego.
No tak, to jest kłamstwo, żeby było skuteczne, musi mieć ziarno prawdy, musi opierać się na czymś realnym, bo inaczej byłoby
tak
absurdalne
jest
dla każdego.
Natomiast naszym tutaj takim osobnym problemem jest kwestia prawicy na przykład francuskiej, czy w ogóle europejskiej. I to, znowuż, nie jestem tutaj przecież ekspertem, ale obserwuję to. Widzimy, co widzimy, że Rosjanie kiedyś finansowali i dalej to przecież robią. Wszystkie te kanały lewicowe, prawda, które lubiły Związek Sowiecki. Zresztą i dzisiaj się okazuje, nadal lubią Rosję. Natomiast przez lata mieli swoje agentury także w środowisku białych emigrantów. To jest oczywiste, musieli mieć, bo przecież ci biali emigranci byli też zagrożeniem dla Rosji. No a oni z kolei teraz sprzedają tymi kanałami wiadomość i sprzedają ją bardzo skutecznie, że Władimir Putin to taki właśnie nowy car, że on właśnie porządkuje Rosję, że to właśnie jest odrodzenie imperium pozytywne, że on jest wręcz przecież chrześcijańskim prawie, że mesjaszem i że w ogóle wszystko super, super, super. No i to znajduje ogromny posłuch wśród tych osób, które tam sprzeciwiają się hegemonii Stanów Zjednoczonych. Co w przypadku Francji jest jakoś tam zrozumiałe, że oni nie lubią Amerykanów, którzy zajęli miejsce tej mocarstwowej Francji, niegdyś tego mocarstwa. Teraz oni sami by się chcieli dogadywać z Rosją. Natomiast co zrobić z tymi sympatiami moskiewskimi w tamtych środowiskach? No, jest jeden tylko, nie jeden tylko ratunek, ale na pewno jedna rzecz, którą od dawna się wskazywało, że Rosjanie mają swojego Sputnika, mają RIA Nowosti, których się słucha na Zachodzie, które przemycają, czyli wprost mówią o tym, czego się na Zachodzie wystrzegają tamtejsze rozgłośnie, bo to jest niepolityczne, bo to poprawność polityczna nie pomaga, no i sprzedają swoją rzekomą konserwatywność, prawda, rzekomy swój prawicowy i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, jak się tego słucha, to dla Polaka to jest śmieszne.
No, a tak, ale się okazuje, że dla nich to jest oczywiste.
Że to barbarzyństwo, za to się uważa.
Tak. To tylko, że myśmy nie stworzyli takiej platformy i tutaj można mieć, tu rzeczywiście można mieć pretensje do wszystkich możliwych rządów w Polsce, że nie wierzą chyba w promocję polskiej kultury na tyle, żeby ją robić na poważnie. A na poważnie oznacza rzeczywiście stworzenie instytucji, które będą działały z dobrym dofinansowaniem i w tym celu.
Wcinam ci się, bo chcę powiedzieć o pewnym pomyśle, który ja na czołówce Gazety Polskiej opisałem. To znaczy pomysł taki, że skoro jest tak, że Francuzi mają taką alternatywę, jak mają, pomiędzy jakąś tam lewicowo-liberalnym światem, który rozkłada Francję, który powoduje tą ekspansję zarówno muzułmańskich imigrantów, jak i tendencji lewackich rozkładowych. Z drugiej strony mają alternatywę w postaci prorosyjskiej prawicy. To jest żadna alternatywa.
I mi się wydaje,
że to jest moment, w którym jest miejsce na jakąś polską ofensywę, tak, że my proponujemy wam nie odwoływanie się prawicy europejskiej, nie odwoływanie się do Putina, bo jak będziecie się odwoływać do Putina, to przegracie z lewicą, bo to owszem, dla jakiejś części elektoratu będzie przez niego odbierane pozytywnie, natomiast no, nie jest to materiał na wygraną, więc może my spróbujmy wystąpić z jakąś polską inicjatywą, jaka ta prawica, jaki ten konserwatyzm europejski powinien być, na przykład odwołując się do dziedzictwa Jana Pawła II, jako sobie przypominamy 97 rok, kazanie w Gnieźnie w rocznicę świętego Wojciecha, myśl Jana Pawła II w tych sprawach. Sceptycy mi odpowiadają, ty nie wiesz, jaka jest skala laicyzacji Zachodu, jak upadał, nie wiem, kościół w Irlandii, że ten Jan Paweł II to nie jest ta idea, którą to można pociągnąć.
Dla ludzi z Zachodu Rosja jest rozpoznawalna doskonale, Polska jest znacznie mniej rozpoznawalna, głównie przez antysemityzm.
No trochę się staje teraz.
Teraz się staje, ale trzeba mieć narzędzia tak czy inaczej i nie mówić, że my jesteśmy nierozpoznawalni. Zwracam tylko uwagę, że Rosja wygrała z nami w XVII i XVIII wieku całkiem powoli, bo tak do XVIII wieku, póki nie było Piotra I, to myśmy byli tym najważniejszym sojusznikiem też Francji, tym mocarstwem wschodnim, przedstawiającym Rosjan, a przepraszam, wówczas to Moskwicinów, jako barbarzyńców. I to my byliśmy tymi najbardziej orientalnymi ludźmi Europy, do których można było czuć sympatię, opisywać ich, jacy to oni są. Tak przecież było. No były mody polskie w ogóle w Paryżu i to aż do końca XVIII wieku. No
bo naparte w naszym hymnie narodowym, no, ale to już tego jest, skutkiem to już, późniejszym.
Tak, ale to powiedzmy jest nie. No to tutaj mówię o tym, co się działo we Francji. Mhm. Tak, że jednak obraz Polski we Francji to miał szansę i był taki obraz tego wschodniego mocarstwa, trochę barbarzyńskiego, ale generalnie właśnie takiego niesamowitego, z którym Francja jest tak w tym układzie dalekim i tak dalej, i tak dalej. No to zastąpiły wkrótce rządy Piotra I, który wypromował swoją Rosję na takiego właśnie wielkiego partnera wszystkiego, co tylko można było zrobić. No i nasza Rzeczpospolita niestety wtedy zbladła, mimo że istniała jeszcze długo, prawda? Myślę, że kluczem do tego to jest to, że państwo musi być ostoją takich działań. Państwo plus oczywiście wszelkie inne działania zewnętrzne, obywatelskie, państwo. To musi być jedno z takich działań, na które państwo będzie stawiało finansowo, organizacyjnie i nie na ćwierć pokolenia, tylko żeby zagwarantować działanie takim mechanizmom, takim instytucjom. Działanie, które tak jak Radio Wolna Europa zostało stworzone przez Stany Zjednoczone, działało bardzo długo, skutecznie działało, no to, to chodzi o taką, taką, takie coś, co będzie słuchane, a nie będzie traktowane jako taki no, frędzelek urzemyka.
Budowanie polskiej siły, budowanie polskiej skuteczności i nie takiego rozmemłania, no to, to jest to, co wielu dzisiaj chodzi po głowie. Ty, czytałem na twoim Facebooku, zacząłeś, co ci się rzadko zdarza, bo jesteś kojarzony z pieśniami sarmackimi, z historią, dość ostro odpowiadać innym internautom w sprawie właśnie tego, co dzieje się dzisiaj. Odpisywałeś, że tych mydłków, którzy obściskiwali się z Putinem, którzy słuchali we wszystkim Niemiec, że byłoby tragedią, gdyby oni dzisiaj rządzili. Ja mam wrażenie, że jednak w tym specyficznym momencie historycznym to już nie jest gra o to, która tam partia i którzy koledzy czyi dorwą się do stołków, tylko że dzieje się coś także na naszej wewnętrznej scenie politycznej, co może zdecydować o naszym być albo nie być, tak?
No tak, to... Ale tutaj uprawiamy politykę kanapową niestety. Musimy uprawiać...
Nie, to fotelowo.
No, kanapową, bo realia będą za nas o tym mówić już za chwilę. Oczywiście ważne, żeby o tym gadać w przestrzeni publicznej, bardzo to jest ważne, ale mam wrażenie, że te realia nas wyprzedzą. Za cokolwiek byśmy teraz powiedzieli, rzeczy się dzieją, prawda? To się może stać za miesiąc, za dwa, nie wiadomo. W tej przyszłości, kupując bilet, projektując jakiś koncert, wykład za dwa miesiące, trzy miesiące, tej przyszłości jakby jestem świadom, bo ja, kiedy ktoś do mnie dzwoni z takim pytaniem, czy można właśnie poprosić o wykład, albo spotkanie, albo koncert, to oczywiście mówię tak, wpisuję do kalendarza, ale z tyłu głowy mam, no ale co wtedy będziemy robić? Czy my nie będziemy, nie wiem, uciekać, kryć się w schronie? Czy my będziemy w stanie jako społeczeństwo podobnie się zmobilizować w takiej historycznej chwili? Wierzysz w to? Co sądzisz na ten temat?
Wiesz, to jest trudna odpowiedź.
Bo powiem ci od razu, grałem koncert pieśni patriotycznych w jednym z duszpasterstw w Polsce. Dobry duszpasterz. Chłopcy pojechali pożyczyć od jednostki wojskowej uniformy, wojskowe. Mieli rewelacyjny koncert. Ja tam coś mówiłem, grałem trochę, ale genialnie to był ich koncert. Pieśni patriotycznych, wojskowych, czyli legiony i tak dalej. Poprzebierani za te mundury. I potem przy herbatce, po tym koncercie, siedzieliśmy w duszpasterstwie i mówimy, a gdyby teraz Rosjanie zaatakowali. Uwaga, to było lat temu 5 albo 4, czyli przed pandemią, przed wojną. A oni mówią, no to generalnie, tak patrzą po sobie, no to my mamy blisko za Odrę, wyjeżdżamy natychmiast. Natychmiast wyjeżdżamy. Tylko, że jest po drodze WOT i chyba ten WOT się zwiększa w tej chwili liczebnie, dość znacznie. I są takie rzeczy, których my nie wiemy, bo przeważnie tak się okazuje, że to, co mówią socjolodzy, wcale się nie musi sprawdzać, na pewno nie w 100%, to jest jasne, że różne siły drzemiące w społeczności nagle odżywają. To pamiętam takie w otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego 2005 rok. Jak kurier z Warszawy przyjeżdża do muzeum, wchodzi i mówi do dyrektora, ale pan tu specjalnie sprowadził te wycieczki szkolne. Oni tu siłą zostali zaciągnięci. Nie mówi, to przyszli, młodzież przyszła sama z siebie. I on po prostu zrobił takie oczy. To dla nas też to było zaskoczenie, że ktoś jeszcze chce oglądać, a tymczasem okazuje się, że to był boom niesłychany. I że młodzież chce, tylko ile jej jest, czy na poważnie, bo nie, trzeba być wyszkolonym. To jest właśnie pytanie.
Była czwórka żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w wywiadzie z chuliganami, była to sprawa granicy z Białorusią. Ja zauważyłem taką rzecz, że na przykład wśród sportowców od sportów walki, tak, jest moda na Wojska Obrony Terytorialnej, że oni wiedzą, że jest to fame MMA, które jest które nakręca koniunkturę na jakieś tam, jest to tam poważne sporty walki MMA, walki tego typu, ale oni chcą czegoś więcej i to coś więcej odnajdują w Wojskach Obrony Terytorialnej, bądź w ogóle w polskiej armii, czyli ten czynnik jest pytanie, bo mówię, to jest jakoś głębokie, co poruszyłeś, czy my byśmy byli w stanie się w tym momencie postawić, tak?
To dodam jeszcze jedną rzecz.
Pod konsulatem rosyjskim w Poznaniu, tak? Ja manifestuję, ale manifestują też jakieś julki, tak zwane od strajku kobiet, no ale one też przyszły w sprawie Ukrainy. Jakieś procesy się rozgrywają w tej chwili.
No to powiem od razu następną rzecz. Pozytywną i negatywną. Sprawa, która działa się na granicy, ona do teraz wzbudza te emocje po stronie tak zwanej lewicowej, to niekoniecznie jest sama lewicowa, że tam straszne rzeczy się dzieją, że ten wód straszliwy, a straż graniczna, jakie to bandziory, że to w ogóle prześladowanie ludzi.
Już marginalnie.
Nie, zależy co uważamy za margines. Mamy pewne elity. No i jest taka elita, no i oni tam szmuglują tych imigrantów, migrantów w gruncie rzeczy, imigrantów, którzy nie chcą być w Polsce, tylko chcą być na Zachodzie. To jest piąta kolumna, ale tam jest szereg osób, takich powiedziałbym, które czynią to z dużym przekonaniem o słuszności tego, co robią, no bo to jest właśnie to nieszczęście. I otóż jeden z moich znajomych, którego syn się właśnie tam zaangażował, więc to nie byliśmy zupełnie zgodni co do tego, czy powinien, czy nie, ja wręcz... No, się, przyjaźnimy się, więc nie mówiliśmy sobie inwektyw, tylko wyjaśniliśmy sobie, co uważamy. Ja, że piąta kolumna, on, że wręcz coś innego, że to właśnie humanitarne zaangażowanie, że oni tam po lasach tych szukają tych imigrantów nielegalnie. Otóż ten człowiek ostatnio powiedział mu, młody student, że chyba by się chciał zapisać do armii w związku z wojną na Ukrainie. Do armii, której tam działań nie akceptował i oczywiście nadal nie będzie ich akceptował, tylko że zmieniają się realia. I tu można śmiało powiedzieć, no jego dziadek był w Powstaniu Warszawskim. To się odzywa.
Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. Kulka w rurkę, proch w panewkę i dalej na wroga. Kulka w rurkę, proch w panewkę i dalej na wroga. Choć nas mało, ale śmiało, zajrzę prosto jemu w oczy. Niechaj przyzna, że ojczyzna droższa nam nad życie. Warszawiaczek zrzucił fraczek, przeciw cara jest czamara. On tyranom krew wytoczy na wolności szczycie. On tyranom krew wytoczy na wolności szczycie.
Przed programem powiedziałeś mi o pewnej mocnej rzeczy, to znaczy o twojej rozmowie internetowej z kimś, kto słucha twoich pieśni, bo przecież tych twoich pieśni słuchają różni ludzie, czasami z różnych krajów, interesujący się tym gatunkiem muzyki, historią. To była rozmowa z kimś z Charkowa. Opowiedz o tym.
Tak, no to zdarzają się na stronach internetowych, na moim YouTubie na przykład komentarze osób spoza Polski i to zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Niewielu, ale jest ich paru. I tuż przed wojną, przed wybuchem wojny, przed tym 24 lutego, właśnie któryś z tych słuchaczy ukraińskich, tam było ich niewielu, ale napisał, że no właśnie, teraz to my będziemy musieli, tak jak wy w Powstaniu Styczniowym, żyć albo umierać. Taki to był mocny komentarz. Napisał to po polsku, taką łamaną polszczyzną, ale po polsku. Mówił, że właśnie na polskich pieśniach uczył się polskiego. Nie wiedziałem wtedy, że jest z Charkowa. No, jak wybuchła wojna, to po dwóch tygodniach zapytałem go, gdzie jest i co robi. On mówi, no, że jest właśnie w Charkowie i jak przy tym huku bomb dobrze mu się słucha tego i tego. Tu wymienił między innymi pieśni Szułanów, czyli powstańców katolickich przeciwko rewolucji. Absolutny paradoks. Ja te pieśni przetłumaczyłem i wydałem, więc to był zaszczyt dla mnie, że on coś takiego napisał. Oczywiście sytuacja, myślę, że prawdziwa, bo to w internetowej, ja nie znam go osobiście. Natomiast o tyle to jest paradoksalne, że proszę sobie wyobrazić, że Szułani, którzy walczyli przeciwko temu, co potem nas spotkało, bo to był ten szał rewolucyjny, który stoi u zalążka, u korzeni rewolucji październikowej, tego wszystkiego, co mieliśmy później u nas. Że ten Szułan i Wendejczycy byli wspierani właśnie przez Rosję, a do jednego z głównych dowodzących słał swoje gratulacje tego powstania katolickiego, Suworow z Warszawy. Więc to paradoks, że te akurat pieśni przepasowane, nie paradoks, bo one były właśnie można powiedzieć, do dzisiaj są antybolszewickie w jakimś sensie. Natomiast takie jest materii pomieszanie, że akurat ci, którym droga była Rosja, dali pieśni, które teraz słuchane są gdzieś tam też i w Charkowie jako zapewne antyrosyjskie. No a przede wszystkim to porównanie z powstaniem styczniowym, muszę powiedzieć, że aż mnie zmroziło. To było jeszcze przed wybuchem walk. Ale to było niesamowite. Widać było w tym jednym, że ten człowiek jest świadom, że za chwilę on może stanąć z tym karabinem zapewne naprzeciwko inwazji.
Także no to wszystko niesamowite, poza tym, że mówię, no, czasy internetu, nowoczesne środki komunikowania się i jednocześnie spadające bomby, tak?
Cóż zrobić?
Nie masz pana nad Kuana, a nad lance nie masz broni. Gdzie uderzy, Moska leży, albo wilkiem w stepy goni. Od tej dłoni, od tej broni, Moska wilkiem w stepy goni. Bądź też żwawo, w lewo, w prawo, i nie blisko ruszać trzeba. Rąk niewiele, przyjaciele, lecz kraj wielki dały nieba. Ach, kraj żyzny dały nieba, więcej chleba niż potrzeba. Rżą rumaki, znane szlaki, i jeżeli Bóg da zdrowie, choć nie bylnie, będziem w Wilnie, będziem kulać po Kijowie. Hej, panowie, po Kijowie, jeśli Pan Bóg da nam zdrowie.
Byłem na pierwszej manifestacji pod rosyjskim konsulatem w Poznaniu. Niegdyś, organizując Komitet Wolny Kaukaz, jak opisywano, napadaliśmy na ten konsulat, ściągaliśmy flagę czeczeńską na maszt. Trudno sobie wyobrazić, to są wspomnienia sprzed ponad 20 lat. Ukraińcy, Białorusini, tacy zwykli pracujący w Polsce, tam się wtedy pojawili, tacy, na których no tak troszkę mamy niekiedy skłonność, przynajmniej do czasu wojny mieliśmy skłonność na patrzenie trochę na nich z wyższością. Oni troszkę na nas patrzyli, jak sobie w pociągu z Warszawy do Poznania jadąc z nimi, oni troszkę patrzą na nas jak na takich wyniosłych troszkę. Tylko to w czasie wojny się zmieniło, tak? Okazało się, że nasza wyniosłość zanikła, ich...
Zanikła rzeczywiście?
W jakimś... Znaczy zmniejszyła się. O nie zanikła, masz rację.
Zmniejszyła się. Takiego.
Zmniejszyła się, jest coś takiego. Powiedzmy sobie o tej tradycji, bo jak się wojna zaczynała, to wielu ludzi nie mających jakiejś ogromnej wiedzy o tym wszystkim mogło traktować ją jako coś zupełnie niezwykłego dla ciebie, zanurzonego w stuleciach pieśni różnych, w tym tych wszystkich, których słuchaliśmy dzisiaj. To jest jakby część tego zjawiska historycznego, także polsko-kozackiej dawnej współpracy. Powiedziałeś coś takiego, że Rzeczpospolita była do tego momentu wielka, dopóki ta współpraca polsko-kozacka istniała.
Tak.
Chłopaki i dziewczyny spod konsulatu rosyjskiego na Bukowskiej w Poznaniu zdają się jakby podskórnie to czuć. Wypowiedz to, jak to było i jakby z czego to wyrasta.
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie była nigdy współpraca bezbolesna. To nie jest tak, że myśmy sobie jedli z dzióbków, prawda? I to też nie jest tak, że od początku kozacy byli portparol narodu ukraińskiego, którego jako takiego nie było, natomiast byli, no myśmy nazywali ich Rusinami, to też wszystko nie są do końca historyczne nazwy, natomiast była Ruś i dopiero pod koniec dziejów kozaczyzny w Rzeczypospolitej stało się tak, że faktycznie oni przyjęli na siebie rolę takich, no prawie że przywódców czy armii tej części Rzeczypospolitej, nie całej, bo przecież Lwów ich nie popierał, nie popierały ich Podole i tak dalej, ale tam na wschodzie wokół Kijowa faktycznie mieli swoje Zagłębie, Zaporoże i tak dalej, i tak dalej. Otóż ta współpraca z kozakami była niezwykle owocna, wojskowo, militarnie. No świętowaliśmy nie tak dawno okrągłą rocznicę bitwy pod Chocimiem, która wszystkie te aspekty współpracy z kozakami, pozytywne i negatywne, powinna była wydobyć na wierzch. No, było planowane spotkanie pod Chocimiem obu prezydentów, tam się odbywały zresztą uroczystości rocznicowe i bez kozaków prawdopodobnie nie wygralibyśmy tej bitwy. Oni stanowili potężną część Armii Rzeczypospolitej. Wojna chocimska Wacława Potockiego, ale nie tylko, mówię, do wojny chocimskiej się odwołuję, bo to i lektura częściowo, już nie tak do końca, lektura szkolna, ale też genialne dzieło, jest pełna opisów przewag kozackich. Właśnie kozacy są traktowani tam jako wojownicy sami przez się. To jest właśnie coś takiego, status wojownika, no ale co się tam działo przy okazji? No, zarezali jednego swojego wodza, wzięli drugiego, sahajdacznego, to było w trakcie, a jednocześnie wystawiali się na niebezpieczeństwa podczas inkursji nocnych, podczas wypadów, idąc tuż przed armią turecką cały czas, czyli ważyli się na rzeczy niesłychane, na które Polacy niekoniecznie też byli oczywiście tacy, którzy się na to ważyli, ale oni grupowo stanowili tą bardzo ważną część do tego stopnia, że Turcy na końcu postanowili, usiłowali jako warunek pokoju wprowadzić ukaranie Turków, którzy palili miasta nad Morzem Czarnym. I tutaj polska delegacja się jasno określiła. Nic podobnego. Owszem, oni wam zarzeźli nas za skórę w momencie, kiedy nie powinni byli tego czynić wbrew naszej woli, bo to też o to chodziło trochę, tak, wbrew naszej woli, wyprawiali się na wasze miasta, ale tutaj wspólnie kładliśmy głowy za ojczyznę i oni absolutnie zasłużyli na to, żeby być naszymi współsojusznikami, współbraćmi, tu żadnych nie możemy podziałów robić, bo był taki pomysł, żeby osobno jakby były te traktaty w odniesieniu do kozaków, losu kozaków i losu reszty wojsk Rzeczypospolitej, bo to nie był bezapelacyjny sukces, to był taki rodzaj rodzajmu pokoju, armie się rozchodziły. No i to właśnie coś takiego jest, że bez kozaków nie dalibyśmy sobie rady, a z kozakami był zawsze kłopot. No i cóż, no ta Rzeczpospolita ich
powstała. No tak,
powstała.
Ale dzisiaj mamy niepodległe państwa.
Dzisiaj mamy właśnie coś takiego, że mamy naród, mamy państwo, mamy ich Rzeczpospolitą.
I nikt w Polsce nie kwestionuje niepodległości Ukrainy.
Nikt tego
to
nie
jest propaganda Ławrowa.
Oczywiście,
tak?
Ależ oczywiście. No najbardziej to śmieszą te jego głosy, że będziemy chcieli zająć zachodnią Ukrainę, ale oczywiście być może, że one na Ukrainie mogą znaleźć jakiś oddźwięk, bo cóż Ukraina wie o nas, a czy we Francji. Tam też dokładnie Rosjanie tam sączą te informacje. Zresztą dostałem pytanie od znajomego na Twitterze, czy to prawda, że Polska chce zająć Lwów na przykład, nie? Ja mówię, no w żadnym wypadku, wręcz przeciwnie, mimo że żyją wśród nas potomkowie tych, którzy potracili tam majątki, nie tylko życie, ale majątki, inwestycje i oni teraz dotują wręcz Ukrainę. Ale mówię o tym, o tej inkursji przeciwko Turkom, o tym nieposłuszeństwie kozaków, żeby powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem lukrowanej historii. Tak? Ta współpraca z kozakami, póki ona była, póki oni się przeciwko nam nie zbuntowali, no to i chcieli mieć miejsce w tej Rzeczypospolitej początkowo, natomiast ono było niesłychanie trudno znajdywalne. Był problem, nie możemy go tuszować, natomiast faktem jest to właśnie, że póki kozacy byli w Rzeczypospolitej, to z ich siły militarnej mogliśmy korzystać. I naszą słabością było to, żeśmy jej nie wykorzystali, bo cóż sprawiło, że wybuchła ta wielka rewolta Chmielnickiego. No załamanie się planów wojny tureckiej Władysława IV, który obiecał wszystkich kozaków zaangażować do armii, a nigdy to właśnie był problem. Jak nie było wojny, to oni nie mieli co robić częściowo. Musieli się sami wyprawiać, wtedy prowokowali wojnę z Turcją. Natomiast on chciał ich zaangażować i chciał zrobić to, co zrobiła Rosja ostatecznie później, czyli właśnie opanować Krym, opanować Konstantynopol, właśnie wejść w rolę tego wyzwoliciela Słowian i ludzi, i generalnie ludów podbitych przez Turcję. To była nasza wielka historyczna szansa, którą nam niejako skradła Moskwa, ale zwróćmy uwagę, dlaczego. To jest tak, że Moskwa wygrała swoim despotyzmem, a u nas wszystko musiało iść kanałami sejmowymi, które się na takie rzeczy, na takie ryzykowne rzeczy nie godziły. Czy to jest dla nas nauczka, że
Leon Wasilewski, współpracownik Józefa Piłsudskiego, zresztą ojciec Wandy Wasilewskiej, ale to mniejsza, bo ojciec był dużo ważniejszy od niej, a ona jeszcze miała siostrę, bohaterkę Armii Krajowej, pisał coś takiego, że kiedy na Litwie i w Polsce rządzili królowie i książęta, to zawarcie sojuszu pomiędzy naszymi państwami i narodami było czymś oczywistym, natomiast w demokracji jest to trudniejsze, bo te wszystkie drobne, małe konflikty, różne zaszłości historyczne powodują, że w demokracji jest to trudno przeprowadzić.
No tak, no cóż zrobić? Może trzeba znaleźć jakiś środek złoty i chyba Rzeczpospolita nie była tak daleka od tego, żeby ten środek znaleźć. Niektórzy tak, no nie tyle prorokują, nie wracają do tych momentów takich węzłowych wieku XVII, że mógł ten system pożeglować w tę stronę, w którą pożeglował system angielski. I wtedy byśmy byli takim bardzo nowoczesnym państwem pod względem ustroju, że nie tracąc tej, dziś nazywamy ją demokracją szlachecką, to nie chodziło o demokrację, ale właśnie tej wolności, mielibyśmy jednocześnie silnych władców, silną władzę wykonawczą, silną armię. No ale czas nasz minął, może nas Może nasz czas wraca.
Stop. Może nasz czas wraca. Na koniec piosenka trochę o tym.
Ojczyzna moja droga, kościoła wrota mi otwiera. Wchodzę i widzę wolnego Boga. Tutaj mi tutaj i żyć i umierać. On wyrokiem niezbadanym ciało i krew swą poniewiera. Za moją wolność ukrzyżowany w tej wierze pragnę i żyć i umierać. Boże, Tyś wolnością moją, którą ułomność moją wspierasz i prawej wiary osłaniasz zbroją, w tej wierze pragnę i żyć i umierać.
Jacek Kowalski
bardzo dziękuję.
Był moim gościem dzisiaj w wywiadzie z chuliganem, człowiek, dla którego ta opowieść o Polsce, o Ukrainie, o barbarzyństwie rosyjskim jest czymś, co jest opisane w jego pieśniach. Słuchajmy tych pieśni, polecamy stronę internetową Jacka Kowalskiego i budujmy wspólną przyszłość w tym historycznym momencie. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.